Lekcja 13. 30 grudnia. Chrześcijańskie życie. Tekst pamięciowy. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. List do Rzymian 14, 10. Przystępujemy do studium ostatniej części listu do Rzymian, księgi, która zapoczątkowała reformację protestancką. Księgi, która bardziej niż jakakolwiek inna powinna nam uświadomić, dlaczego jesteśmy i powinniśmy pozostać protestantami. Jako protestanci, a zwłaszcza jako adwentyści dnia siódmego, opieramy się na zasadzie sola scriptura, jedynie Pismo Święte, zgodnie z którą Biblia jest jedynym standardem w sprawach wiary. To z Biblii dowiedzieliśmy się o tej prawdzie, która skłoniła naszych duchowych poprzedników przed wiekami do zerwania z Rzymem, wielkiej prawdzie zbawienia przez wiarę tak mocno wyrażonej przez Pawła w liście do Rzymian. Być może wszystko to można podsumować pytaniem, jakie zadał Pawłowi stróż więzienny, co mam czynić, abym był zbawiony? Dzieje apostolskie 16, 30. W liście do Rzymian znajdujemy odpowiedź na to pytanie, jakiej nie uczył Kościół w czasach Marcina Lutra. Dlatego rozpoczęła się reformacja i jesteśmy protestantami. W ostatniej części listu Paweł porusza także inne tematy, być może niezwiązane ściśle z głównym tematem, ale dostatecznie ważne, by uwzględnić je w liście. Tak więc i dla nas są one częścią Pisma Świętego. Jak Paweł zakończył ten list, co tam napisał i jakie prawdy są tam zawarte dla nas, dziedziców nie tylko Pawła, ale także naszych protestanckich poprzedników. Niedziela. 24 grudnia. Słabi w wierze. Kwestia poruszona w list do Rzymian 14, 1-3 dotyczy spożywania mięsa zwierząt, które zostały ofiarowane bożkom. Zjazd Kościoła w Jerozolimie, zobacz 15 rozdział Dziejów Apostolskich, zarządził, iż nawróceni z pogaństwa powinni wstrzymywać się od spożywania takiego mięsa. Jednak pozostawało pytanie dotyczące tego, czy mięso sprzedawane w publicznych jatkach nie pochodziło ze zwierząt ofiarowanych bożkom, zobacz pierwszy list do Koryntian 10, 25. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Niektórzy chrześcijanie nie martwili się tym wcale, ale inni, mając nawet cień wątpliwości, woleli nie kupować mięsa w jatkach, nawet jeśli oznaczało to, że w ogóle nie będą spożywać mięsa. Oczywiście kwestia ta nie miała nic wspólnego z wegetarianizmem czy zdrowym stylem życia. Paweł nie sugeruje też w tym fragmencie listu, jakoby rozróżnienie między zwierzętami czystymi, jadalnymi, i nieczystymi, niejadalnymi, przestało obowiązywać. Nie to jest przedmiotem jego rozważań. Twierdzenie, iż słowa może jeść wszystko list do Rzymian 14, 2, oznaczają, że teraz można już jadać mięso wszelkich zwierząt, czystych czy nieczystych, jest po prostu nadużyciem. Porównanie z innymi nowotestamentowymi fragmentami Biblii wyklucza takie zastosowanie tych słów. Jednocześnie przyjmowanie słabego w wierze oznacza przyznanie mu pełnego członkostwa i statusu w społeczności. Z osobą taką nie należy się spierać, ale dać jej prawo do posiadania własnego poglądu. Jaką zasadę powinniśmy przyjąć na podstawie list do Rzymian 14, 1-3? A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Musimy uświadomić sobie, że w list do Rzymian 14, 3 Paweł nie wypowiada się negatywnie o słabym w wierze z list do Rzymian 14, 1. Nie udziela też żadnej rady takiej osobie, jak ma się stać silna. Jeśli chodzi o Boga, to nawet nadmiernie skrupulatni chrześcijanie, osądzani jako nadmiernie skrupulatni nie przez Boga, ale przez innych chrześcijan, mogą liczyć na akceptację. Albowiem Bóg go przyjął. List do Rzymian 14, 3. Jak list do Rzymian 14, 4 podkreśla to, o czym powyżej mówiliśmy. List do Rzymian 14, 4. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, Ostoi się jednak, bo pan ma moc podtrzymać go. Choć musimy pamiętać o zasadach, które studiujemy w tej lekcji, to czy zdarzają się sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni osądzać, jeśli nie serce człowieka, to przynajmniej jego postępowanie? Czy w każdej sytuacji musimy zrobić krok wstecz i nie wtrącać się? W Księga Izajasza 56:10 czytamy o tych, którzy mieli być stróżami Izraela, a stali się jak nieme psy, które nie umieją szczekać. Skąd mamy wiedzieć, kiedy mówić, a kiedy milczeć? Jak możemy znaleźć równowagę w tej kwestii? Poniedziałek. 25 grudnia. Przed Sądem Bożym. Przeczytaj list do Rzymian 14:10. Jak Paweł uzasadnia to, iż powinniśmy zachować ostrożność w osądzaniu bliźnich? List do Rzymian 14:10. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed Sądem Bożym. Czasami jesteśmy skłonni surowo oceniać bliźnich. I to z powodu czynów, jakich sami jesteśmy winni. Często to, co sami robimy, nie wydaje się nam tak złe, jak wtedy, gdy czynią to inni. Oszukujemy sami siebie jako błudnicy, ale nie jesteśmy w stanie oszukać Boga, który ostrzega nas: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Ewangelia Mateusza 7:1-4. Jakie jest znaczenie starotestamentowego stwierdzenia, które Paweł zacytował w list do Rzymian 14:11? Bo napisano: jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Księga Izajasza 45:23. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język. Cytat z Księga Izajasza 45:23 wspiera myśl, że wszyscy musimy stanąć na sądzie. Słowa wszelkie kolano i wszelki język oznaczają, że sąd Boży obejmuje wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek żyli na świecie. Oznacza to, że każdy będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia i swoich czynów. Zobacz list do Rzymian 14:12. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Nikt nie może odpowiedzieć za innych. W tym ważnym sensie nikt nie jest stróżem swego brata. Pamiętając o kontekście, jak rozumiesz to, co Paweł napisał w list do Rzymian 14:14? Rozważanym tematem jest w dalszym ciągu spożywanie mięsa zwierząt ofiarowanych bożkom. Najwyraźniej nie chodzi tu o rozróżnienie między mięsem zwierząt uważanych za czyste, a mięsem zwierząt określonych jako nieczyste. Paweł mówi, że nie ma nic złego w spożywaniu mięsa, które mogło pochodzić ze zwierząt złożonych w ofierze bożkom. Czymże bowiem jest bożek? Niczym. A zatem kto miałby się przejmować tym, że jakiś poganin ofiarował coś posągowi żaby czy byka? Jednak nie należy skłaniać nikogo, by postępował wbrew sumieniu, nawet jeśli to sumienie jest nadwrażliwe. Mocni bracia najwyraźniej mieli trudności ze zrozumieniem tej kwestii. Gardzili skrupułami słabych braci i rzucali im kłody pod nogi. Czy w twojej gorliwości dla Pana grozi ci to, przed czym ostrzegł tutaj Paweł? Dlaczego musimy zachować ostrożność, by nie czynić się sumieniem dla innych, bez względu na to, jak dobre wydają się nam nasze intencje? Wtorek. 26 grudnia. Nie gorszyć. Przeczytaj list do Rzymian 14:15-23, zobacz także pierwszy list do Koryntian 8:12-13. Podsumuj wypowiedź Pawła własnymi słowami. Jaką zasadę zawarł apostoł w tym fragmencie listu i jak możemy ją zastosować we wszystkich dziedzinach naszego życia? List do Rzymian 14:15-23. Jeżeli zaś z powodu pokarm utrapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, Co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa, nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem, wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Pierwszy list do Koryntian 8:12-13. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. W list do Rzymian 14:17-20 Paweł we właściwej perspektywie przedstawia różne zagadnienia chrześcijańskiego życia. Choć sposób odżywiania jest ważny, chrześcijanie nie powinni się kłócić o to, co kto woli jeść, nawet jeśli jest to mięso ofiarowane bożkom. Powinni raczej skupić się na sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Jak możemy zastosować tę zasadę w kwestii odżywiania w naszym kościele? Chociaż poselstwo zdrowia, w tym zwłaszcza dotyczące właściwego sposobu odżywiania, może być dla nas błogosławieństwem, nie wszyscy są na tym samym etapie w jego zastosowaniu, a więc potrzebujemy szacunku dla odmienności w tej kwestii. Omawiając potrzebę pozostawienia ludzi w spokoju z ich własnym sumieniem, Paweł dodaje ciekawe zastrzeżenie w list do Rzymian 14:22. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Jakie ostrzeżenie daje nam apostoł w tych słowach? Jak równoważy ono pozostałą część jego wypowiedzi w tym kontekście? Czy zdarzyło ci się słyszeć ludzi mówiących, to nie wasz interes, co jem, jak się ubieram i z jakich rozrywek korzystam? Czy rzeczywiście? Nikt z nas nie żyje na samotnej wyspie. Nasze czyny, słowa i dokonania, a nawet to, co jemy i pijemy, może wpływać na innych albo ku dobremu, albo ku złemu. Nie trudno to sobie wyobrazić. Gdy ktoś patrzy na ciebie i widzi, że robisz coś złego, może się kierować twoim przykładem i robić to samo. Oszukujemy siebie, jeśli sądzimy, że tak nie jest. Twierdzenie, iż nikogo do niczego nie zmuszasz, jest marną wymówką. Jako chrześcijanie mamy obowiązki wobec bliźnich, a jeśli nasz przykład prowadzi kogoś na manowce, to nie jesteśmy bez winy. Jaki przykład dajesz bliźnim? Czy czułbyś się dobrze, gdyby inni, w tym zwłaszcza młodzi ludzie i nowo pozyskani wierzący, podążali za twoim przykładem pod każdym względem? Jak twoja odpowiedź świadczy o tobie? Środa. 27 grudnia. Przestrzeganie dni. Omawiając to, by nie osądzać innych, którzy inaczej postrzegają pewne sprawy, oraz nie być kamieniem potknięcia dla innych, którzy mogą się czuć zgorszeni naszymi czynami, Paweł podnosi kwestię szczególnych dni, które jedni przestrzegają, a inni nie. Przeczytaj list do Rzymian 14:4-10. Jak mamy rozumieć to, co Paweł tutaj napisał? Czy te słowa dotyczą czwartego przykazania dekalogu? Jeśli nie, to dlaczego? List do Rzymian 14:4-10. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. O jakich dniach Paweł mówi? Czy w kościele wczesnochrześcijańskim toczył się spór dotyczący świętowania albo nieświętowania pewnych dni? Najwyraźniej tak. Taki spór został wspomniany w list do Galatów 4:9-10, gdzie Paweł gani chrześcijan za to, że zachowują dni i miesiące, i pory roku, i lata. Jak zauważyliśmy w drugiej lekcji, niektórzy w kościele przekonywali chrześcijan w Galacji, by dali się obrzezać i zachowywali przepisy prawa mojżeszowego. Paweł obawiał się, że takie poglądy mogą wyrządzić szkody także w zborze rzymskim. Ale w Rzymie to przypuszczalnie chrześcijanie żydowskiego pochodzenia mieli trudności z przekonaniem samych siebie, iż nie muszą dłużej zachowywać żydowskich świąt. Paweł mówi tu, róbcie, co chcecie w tej sprawie, ważne jest bowiem to, byście nie osądzali tych, którzy mają inny pogląd. Najwyraźniej niektórzy chrześcijanie, by znaleźć się po bezpiecznej stronie, postanowili zachowywać niektóre żydowskie święta. W tej sytuacji Paweł przekazał radę, pozwólcie im to czynić, jeśli są przekonani, że tak powinni. Wprowadzanie kwestii szabatu, siódmego dnia tygodnia. W związku z list do Rzymian 14:5, jak niektórzy to czynią, jest nieuprawnione. Czy możemy sobie wyobrazić, by Paweł miał tak beztroskie stanowisko wobec czwartego przykazania dekalogu? Jak podkreślaliśmy w tym kwartale, Paweł kładł mocny nacisk na posłuszeństwo prawu moralnemu, a więc z pewnością nie umieszczał soboty z czwartego przykazania dekalogu na tym samym poziomie, co święta obrzędowe czy spożywanie mięsa ofiarowanego bożkom. Chociaż powyższe wersety są często używane jako mające wskazywać, iż sobota, siódmy dzień tygodnia, nie obowiązuje, to jednak nie mówią one nic takiego. Ich używanie w ten sposób jest przykładem tego, przed czym Piotr ostrzegał swoich adresatów w związku z interpretowaniem listów Pawła, tak też mówi, Paweł, we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Drugi list Piotra 3:16. Jakie jest twoje doświadczenie związane z sobotą? Czy jest dla ciebie błogosławieństwem, jakim ma być? Co musisz zmienić, aby pełniej doświadczyć tego, co Pan oferuje ci w związku z tym świętem? Czwartek. 28 grudnia. Końcowe słowa. Przeczytaj list do Rzymian 15:1-3. Jaka ważna chrześcijańska prawda jest zawarta w tym fragmencie listu? List do Rzymian 15:1-3. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. W jaki sposób powyższy fragment listu wyraża to, co znaczy być wyznawcą Jezusa? Jakie inne wersety uczą podobnego poglądu? Co ważniejsze, jak możesz żyć zgodnie z tą zasadą? Jakie różne błogosławieństwa zawarł Paweł w końcowej części swego listu? Zobacz list do Rzymian 15:5-6, 13 i 33. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Bóg, który jest źródłem cierpliwości, pomaga swoim dzieciom wytrwać. Greckie słowo hypomone, cierpliwość, to także hart ducha i wyjątkowa wytrzymałość. Słowo przetłumaczone jako pociecha może zostać oddane także jako otucha, zachęta, odwaga, pocieszenie. Bóg darzy ludzi otuchą, a także nadzieją i pokojem. Jak Paweł kończy swój list po przekazaniu szeregu osobistych pozdrowień? Zobacz list do Rzymian 16:25-27. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Paweł kończy swój list wspaniałym hymnem pochwalnym dla Boga. W Bogu chrześcijanie rzymscy, i w ogóle wszyscy chrześcijanie, mogą bezpiecznie złożyć swą ufność, iż potwierdzi on ich status odkupionych dzieci Bożych, usprawiedliwionych przez wiarę i prowadzonych przez Ducha Świętego. Wiemy, że Paweł został natchniony przez Boga, by napisać ten list w odpowiedzi na określoną sytuację w określonym czasie. Nie wiemy jednak, co szczegółowo objawił Bóg Pawłowi o tym, co nastąpi w przyszłości. Owszem, Paweł wiedział o mającym nastąpić odstępstwie. Zobacz drugi list do Tesaloniczan 2:3. Niechaj was nigdy w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Choć nie napisał wszystkiego, co o tym wiedział. Krótko mówiąc, nie wiemy, czy apostoł miał jakąś wiedzę w kwestii tego, jaką rolę odegrają kiedyś jego pisma, a zwłaszcza list do Rzymian, w związku z przyszłymi dziejami chrześcijaństwa. Liczy się to, że na podstawie tego tekstu powstał protestantyzm. Ci, którzy pragną pozostać wierni Jezusowi, znajdują w tym liście duchowy fundament, na którym mogą oprzeć swoją wiarę i swoje zaangażowanie, nawet jeśli cały świat pójdzie za bestią. Piątek. 29 grudnia. Do dalszego studium. Ukazano mi niebezpieczeństwo grożące ludowi Bożemu polegające na patrzeniu na brata i siostry White'ów w przekonaniu, że można do nich przyjść ze swoimi brzemionami i szukać u nich rady. Tak nie powinno być. Współczujący i miłujący Zbawiciel zaprasza wierzących, by przychodzili do Niego, gdy są zmęczeni i przytłoczeni, a On da im odpoczynek. Wielu przychodzi do nas i zadaje pytania, czy mam zrobić to? Czy mam się zaangażować w takie przedsięwzięcie? Albo w kwestii ubierania, czy powinnam nosić coś takiego? Odpowiadam. Twierdzić się, że jesteście uczniami Chrystusa. Studiujcie więc swoje Biblię. Czytajcie uważnie i z modlitwą o życiu naszego drogiego Zbawiciela, jak postępował z ludźmi, gdy był na ziemi. Naśladujcie Go, a nie będziecie schodzili z wąskiej ścieżki. Zdecydowanie odmawiamy bycia waszym sumieniem. Gdybyśmy powiedzieli wam konkretnie, co macie robić, oczekiwalibyście, że będziemy was prowadzić, a powinniście sami udać się wprost do Jezusa. Nie wolno nam zrzucać naszych obowiązków na innych ludzi i oczekiwać od nich, aby powiedzieli nam, co mamy robić. Nie mamy być uzależnieni od ludzkich rad. Pan nauczy nas o naszych obowiązkach tak samo chętnie, jak będzie uczył innych. Ci, którzy zdecydowani są nie czynić niczego, co mogłoby być niemiłe Bogu, po przedstawieniu Mu swej sprawy będą wiedzieli, w jaki sposób mają postąpić. Zawsze byli w Kościele tacy, którzy stale przejawiali skłonność do indywidualistycznej niezależności. Wydaje się, iż nie potrafią zrozumieć, że niezależność ducha może prowadzić człowieka do zbytniej ufności samemu sobie i ufania własnemu osądowi zamiast szanowania rady i doceniania osądu braci. Pytania do dyskusji. 1. W kontekście tematów poruszonych w lekcji tego tygodnia, jak jako chrześcijanie znajdujemy równowagę między a. byciem wiernym temu, w co wierzymy, a nie osądzaniem bliźnich, którzy inaczej rozumieją pewne sprawy? B. Byciem wiernym naszemu sumieniu i unikaniem dyktowania innym, jak mają myśleć i postępować, nawet jeśli jesteśmy przekonani, że błądzą? Kiedy powinniśmy mówić, a kiedy milczeć? Kiedy jesteśmy winni, jeśli milczymy? C. Byciem wolnym w Panu a uświadamianiem sobie naszego obowiązku dawania dobrego przykładu tym, którzy nas obserwują?